Często powtarzana teza, że człowiek jest najlepiej przystosowanym zwierzęciem na Ziemi, może powodować w nas błędne przeświadczenie, że jesteśmy panami tego świata, urządzając ten świat pod względem technologicznym, przemysłowym, kulturalnym. Pozwala nam na to oczywiście nasz intelekt. Kim jesteśmy wobec wirusa, który bez pardonu wdarł się w ten nasz poukładany świat wielkich ludzkich osiągnięć, czyniąc w nim chaos, burząc porządek. A z nami dr Zbigniew Zawada, biolog i wykładowca, zajmuje się rekonstrukcją szkieletów zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Sebastian Pilichowski, biolog, edukator przyrodniczy, który prowadzi blog Żywa Edukacja. Dobry wieczór, witaj.
Dobry wieczór, hej.
22 kwietnia to Dzień Ziemi, ale co to za święto, kiedy płoną łąki, mamy coraz większe braki wody, a ziemię opanował wirus? To takie trochę właściwie pytanie retoryczne, ale chciałabym, żeby panowie się do niego odnieśli. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Zbigniewa Zawady. Czy pan świętuje dzisiaj?
Nie. Nie świętuję, bo też nie ma chyba czego. To ja akurat święto Ziemi, to uważam, że to jest święto źle pojmowane przez ludzi. Cały czas i od wielu lat. Bo najczęściej święto Ziemi kojarzy nam się z, że idziemy zbierać
śmieci
do lasu. Bierzemy do lasu, gdziekolwiek. Bierzemy rękawice, worki, dzieci ze szkół wyganiamy i dzieci są wtedy makabrycznie niezadowolone z tego oczywiście brudnego dnia. No ale później się pisze, zrobiliście fantastyczną rzecz dla planety i już będzie dobrze. No ja starałem się zawsze inaczej w swoim życiu, tak żeby przez cały rok coś zrobić dla tej planety, a święto Ziemi chciałem zawsze spędzać w jakiś fajny sposób, gdzieś tam z nią, gdzieś tam na boku, czasami w ciszy, ale traktować to jako święto, jako no, trochę może nabożeństwo, takie dla mnie biologiczne nabożeństwo. Nie chciałem myśleć o tych złych rzeczach, które jej się wydarzają, no ale w tym roku rzeczywiście wirus spowodował, że no nie ma dzieci w szkołach, nie ma na uczelniach, ludzie są odizolowani od siebie, więc też nikt śmieci nie zbiera w ten sposób. Więc dla mnie jako tako dzisiejszy dzień, no przyznam się, że nie jest świętem. Tak jakoś po prostu przeszedł ten dzień mi na wielu troskach związanych właśnie o planetę, chociażby te no straszne rzeczy, które wiążą się z pożarami. W te wszystkie historie, które historie złe słowo, te wszystkie wiadomości, które związane są z suszą i zresztą, którą naocznie sam mam, doświadczam również i widzę, więc to raczej są smutne, powiedzmy tak, może smutne święto, bardzo smutne święto.
Sebastian, a dla ciebie, czy myślałeś o tym, jak ty to święto postrzegasz i co to dla ciebie znaczy Dzień Ziemi?
Tak jak powiedział Zbyszek, z pewnością Dzień Ziemi powinien trwać cały rok, bez wyjątków. Natomiast niestety żyjemy w społeczeństwie globalnym takim, jakim żyjemy. I ten Dzień Ziemi, który jest konsekwencją oddolnego ruchu niewielkiej grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych, a który wynik z tego właśnie, że dostrzeżono w latach 60. niesamowitą degradację, spowodował, że w 70. roku po raz pierwszy, czyli równo 50 lat temu, ten Dzień Ziemi obchodzono. I konsekwencją tego pozytywną stanowczością jest to, że to wymusza na organach samorządności na przykład, czy państwowości, pewne zatrzymanie się i mimo wszystko stanięcie, chociażby dzisiaj mieliśmy tak w mediach jakieś debaty klimatyczne i tak dalej, to nie jest popularnym tematem ostatnimi czasy, ale jak gdyby ten Dzień Ziemi wymusza tego typu pojawienia się tego typu tematyki w rozmaitych mediach, w działalnościach właśnie rozmaitych placówek, rozmaite konkursy grantowe się pojawiają, drobne granty dla placówek jakichś oświatowych na przykład, czy samo to właśnie, że nauczyciele, no powiedzmy, że znowu zawsze możemy wyróżnić tych mniej ambitnych i bardziej ambitnych, no ale rzeczywiście niektórzy starają się, też śledząc różne fora nauczycielskie, dostrzegam rozmaitą gradację między po prostu prezentacją na temat zagrożeń planety, po rzeczywiście wyjście na dwór i zapoznanie dzieci bądź uczniów, młodzieży z najbliższą przyrodą szkoły. Więc to są rozmaite i to jest na przykład narzędzie dosyć istotne, ponieważ kiedy dyrekcja jest szkoły, a często tak jest, nieprzychylna, aby na przykład nauczyciel wychodził poza mury budynku, to Dzień Ziemi jest takim dniem, czy pochodne tego typu święta w ciągu roku, jak Dzień Lasów na przykład, czy Arbor Day i tak dalej, to są to konsekwencje pozytywne, że nauczyciel ma dosyć silne narzędzie, aby uargumentować potrzeby tego wyjścia, że to trzeba, bo to jest trend już globalny tak naprawdę, więc to jest pozytyw. Natomiast rzeczywiście jest to smutny dzień, jeżeli chodzi o sam fakt, że mamy ograniczone możliwości przemieszczania się, bytowania z tą przyrodą. No, mamy już pozwolenie na bytowanie w lasach, w parkach, zieleńcach, skwerach, więc to z pewnością dużo zrobiło dobrego. Natomiast, tak jakby ktoś powiedział, nie można myśleć tylko o tym, co złe. Trzeba myśleć też o tym, co dobre, a tak naprawdę przede wszystkim o przyszłości. Co my możemy jeszcze zrobić oddolnie, każdy z nas? Czy możemy coś zmienić? I to jest taki czas dla mnie również tej refleksji. Zresztą no dzisiaj w mediach społecznościowych no dosyć mocno staram się na rozmaitych polach z różnych profili mojej działalności atakować tym przekazem. Bo uważam, że to jest właśnie ku temu też dobry dzień, ponieważ wszyscy są przesyceni tym Dniem Ziemi. I to się dosyć dobrze, powiedzmy, sprzedaje do świadomości ludzkiej odbiorców, a może tak po prostu.
No to jest taka teza bardzo optymistyczna, ale mam wrażenie, że przez całe lata w tej audycji twierdziliśmy i także zaproszeni goście, że przyroda właściwie ma to nieszczęście, że kompletnie nie wpisuje się w nasz styl życia, w potrzeby też kreowane przez konsumpcjonizm.
Oczywiście, to jest prawda. I właśnie dlatego ten cały Earth Day, ten Dzień Ziemi powstał, żeby wypaczyć to po co spojrzenie. Oczywiście to jest bardzo trudne i to jest bardzo niewielki ułamek ludzi, którzy w skali 7-miliardowej populacji globalnej, która postrzega coś więcej niż tylko pieniądz i konsumpcjonizm. Z pewnością tak jest. Natomiast no, gdybyśmy w ogóle porzucili te idee jakkolwiek, nawet gdyby zniknęła ta garstka ludzi, no to nie oszukujmy się, wiele by, znacznie więcej terenów zieleni, skwerów, miejsc cennych przyrodniczo, czy pomników przyrody, czy cennych drzew, przypadłoby po prostu. Jednak ta grupa ludzi, mimo tego, że jest niewielka, to ma jakieś sukcesy na tym polu i chciał, nie chciał, widzimy transformację również w postrzeganiu przez samorządy. Widzimy zmianę retoryki. Teraz, kiedy jeszcze powiedzmy 4-5 lat temu mówiono o niebieskiej infrastrukturze, że potrzeba gromadzenia wody, że mamy tyle betonu, tyle nieprzepuszczalnych powierzchni, generujemy wpływ powierzchniowy, woda wpada tylko do ścieku, susza nadchodzi. To wszyscy z tego kpili w samorządach i wyższych jednostkach zarządzania. A niestety dzisiaj kota ogonem odwracamy i wszyscy twierdzą, tak, róbmy to. Więc to rzeczywiście, to gadanie, to jak takie drążenie, jak drążenie jaskini właściwie w kale wapiennej przez kropelki wody. I to trwa latami, bardzo żmudna praca. Być może nie przyniesie wymiernego efektu w perspektywie wieloleci, ale chociaż na chwilę obecną możemy powiedzieć, że jakieś pozytywy są. Natomiast oczywiście one są niewspółmierne do tych wszystkich negatywów, które dzieją się wokół. Tym bardziej, że my jesteśmy już na etapie spirali, czyli jedno napędza drugie i jest coraz trudniej to wszystko tak naprawdę zatrzymać.
No to wróćmy może do początku. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Zbigniewa Zawady. Dzień Ziemi obchodzimy w takich okolicznościach, które no zachwiały naszym poczuciem stabilizacji, ale czy wobec tego skłoni nas to do uznania znowu faktu, że jesteśmy częścią natury, wobec czego podlegamy jej prawom, także prawom selekcji naturalnej?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ta epidemia nauczy nas niewiele. I obserwuję to już ten miesiąc, jak jesteśmy na tej kwarantannie. Na początku wydawało mi się, że to rzeczywiście czego nas nauczy. Zresztą pani sama pamięta, jak była nasza poprzednia rozmowa. Zastosujmy się, zróbmy to. Pandemie są, były i będą, więc nie wiemy, jak się ona potoczy. I sądziłem, że rzeczywiście, no ludzie się zastosowali do tego dość dobrze od strony tej izolacji, ale teraz no niestety pieniądz rządzi światem, albo Boga nie ma, jest pieniądz. Zaczynam już tylko myśleć o tym, jak rozkręcić nowy biznes, jakie będą nowe biznesy, albo jak wrócić do starych biznesów, jak rozkręcić gospodarkę paliwową, bo przecież na tym bardzo nam zależy, ludzkości całej, jak na nowo wrócić samoloty w przestrzeń, jak na nowo wrócić wycieczki na safari, które często przynoszą więcej złego niż dobrego, jak się okazuje. Jak zrobić tak, żeby było jak dawniej? Może jak dawniej z niewielkimi modyfikacjami. Ja myślę, że człowieka to niewiele nauczy. Więcej będzie populizmu w trzech gadaniach i to z jednej, z drugiej strony różnych ludzi, bo wiadomo, że jeżeli hotelarz traci rynki pracy, ja wiem, pracowników musi zwalniać, to więc on nie będzie się zastanawiał, czy tam gdzieś Żółwie w tym roku mają więcej miejsca do wylęgu, czy nie mają tego miejsca do wylęgu. I to tak przez pryzmat po prostu tych 7 miliardów ludzi. Niewielka część to są właśnie ci przyrodnicy, albo też niektóre rządy, które stoją już powoli z nożem przy gardle, bo zmiana klimatu obala rządy, zresztą wszelkiego rodzaju katastrofy ekologiczne, zasady targają rządami, targają władzami. Natomiast dla większości ludzi my chcemy już swobody. Ja nie zgadzam się z tym, co mówił Sebastian, że o fajnie, bo już możemy iść do lasu. Tak, dla tej grupki ludzi, mówimy o lasach Polski, dla tej grupki ludzi, która wie, jak się w tym lesie poruszać. Natomiast dla większości ludzi naprawdę ważne jest, żeby wyrwać się teraz do tego lasu i nie znają żadnych zasad, żadnych skrupułów, jak się w tym lesie zachować. Ja wczoraj taką doświadczyłem grupkę młodzieży kilkunastoosobowej z papierosami i piwem w lesie przy miejscowości, w której mieszkam. Oni się już wyrwali, oni się cieszą. Zero zasad i tym bardziej nie mogłem nic powiedzieć, bo pewnie bym dostał jeszcze. Więc nie nauczy to niczego.
A no w takim razie to, czy pandemia ma wpływ na przyrodę i co oznacza dla przyrody?
Co pandemia oznacza dla przyrody? To jest ślepy, myślę, ślepy mistrz, który jeżeli czegoś jest za dużo, czasami się pojawia, nie lew, nie wilk, nie jakiś inny drapieżnik, który reguluje jakąś populację, bo pandemie różnego rodzaju zarazy, jak to tak możemy nazwać, to pojawiają się, kiedy jest zbyt dużo na przykład jakiegoś gatunku, kiedy jest duże skupisko tego gatunku, no i wtedy dochodzi do zakażeń masowych, no i jeden od drugiego, wiadomo, zaraża się, choroba może być mniej bardziej, czy wywołane choroby tą zarazą, epidemią mogą być mniej bardziej szkodliwe dla populacji. No i one pojawiały się cały czas w ewolucji. One dotyczą bezkręgowców, kręgowców i generalnie one są cały czas. Ta również pojawiła się już bez względu na to, jak się pojawiła. Spotkała świetne miejsce, czyli gatunek ludzki, którego jest pełno wszędzie, który jest niezwykle mobilny. Dzisiaj w Chinach, jutro przeleciał sobie do Włoch, jutro poleci sobie do Stanów Zjednoczonych, a więc ma cudowne warunki, człowiek jest wektorem cudownym tego i generalnie hulaj dusza, on teraz wygrywa. A wszyscy, którzy mówią, wiemy jak postępować, nie wiedzą jak postępować i mamy obraz tego we wszystkich krajach na świecie. Nie do końca są te wiadomości od nich płynące zbieżne, więc nie wiemy tak naprawdę, jak z tym postępować.
Sebastian, ja mam takie pytanie, bo za chwileczkę zrobimy małą przerwę i po przerwie znów się połączymy, ale chciałam wrócić na moment do Dnia Ziemi. Czy takie zjawiska jak pandemie mają znaczący wpływ na nadzieję Ziemi z punktu widzenia biologa?
To znaczy, to trzeba się podpisać po tym, co powiedział Zbyszek. Pandemia jest typowym czynnikiem środowiskowym, który występuje w momencie przegęszczenia populacji. To właśnie i bez kręgowców, roślin, grzybów, czegokolwiek. Niestety osobniki podatne na zachorowanie tracą zdolności korzystania ze środowiska, czyli po prostu albo chorują i dosyć mocno na tym to się odbija na ich kondycji, a dalej chociażby prowadzeniu rozrodu, czy przekazywaniu po prostu swoich genów dalej, mówiąc najbrutalniej biologicznie, albo po prostu niestety wymusza to migrację, bądź wymusza to śmierć. I tu z punktu widzenia biologii pandemia jest czynnikiem regulującym. Człowiek jest bardzo, powiedzmy, trwany wobec przyrody, ponieważ my mamy wysoko zaawansowaną już technikę, technologię, przemysł.
My się czujemy się bezpiecznie.
Czujemy się bezpiecznie, no na pewno czujemy się teraz trochę jednak zagrożeni, ponieważ się okazuje, że nie jesteśmy. W ogóle zauważmy, że Unia Europejska, o ile jestem zwolennikiem na przykład Unii Europejskiej, to Unia Europejska jest absolutnie nieprzygotowana. Może mieć wojsko, może mieć super systemy informatyczne. My nie jesteśmy gotowi w ogóle na żadne skażenia mikrobiologiczne.
Ale powiedziałeś o poczuciu bezpieczeństwa. Ja mam wrażenie, że od poniedziałku po ilości osób już poruszających się w sklepach, to myślę, że to poczucie bezpieczeństwa jest coraz większe, czyli nie czujemy tych praw natury.
Nie bezpieczeństwa. Ja bym powiedział, że poczucie pewności siebie. To nie jest bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że panuje właśnie, jeżeli chodzi o wstęp do lasu, co powiedziałem. Uważam, że to jest dobrze, że jest zwolnienie z tego zakazu. Natomiast pełna zgoda ze Zbyszkiem, że masa ludzi fiołkowego pojęcia nie ma jak się zachować. I już powiedzmy grupka młodzieży, która wszędzie bytuje, jest już jakimś tam skrajnym przykładem, który jest powszechny niestety, ale skrajnym. Masa ludzi pokazała od początku, że zarówno podstawy biologii, jeżeli chodzi o przebieg zakażenia wirusowego, czym się różni wirus od bakterii, na czym polega w ogóle epidemia, pandemia, w ogóle śmiech na sali z myciem rąk. Dla mnie poważny problem jest jeszcze co innego. Wymusza się na nas, skądinąd słusznie pewno, bo to się okaże dopiero za 2-3 lata, noszenie maseczek i rękawiczek jednorazowego użytku bardzo często. A ja się pytam, gdzie są wszystkie te kubły i kontenery odbiorcze? Przecież to powinno być traktowane jako odpad sanitarny. Wobec tego, do tego są przewidziane odrębne przepisy segregacji i utylizacji. I dzisiaj widziałem znowu, jak znajoma zbierała na centrum Zielonej Góry 2 albo 3 wielkie worki rękawiczek, które się po prostu wysypały obok. Więc nie dość, że zaśmiecamy znowu wtórnie, to jeszcze zaśmiecamy wtórnie potencjalnie sanitarnie niebezpiecznym odpadem, bo przecież teoretycznie my się po to zabezpieczamy, żeby nie ulec zachorowaniu. A do tego, jeżeli dorzucimy to, że nie tylko koronawirus w tym wszystkim występuje, ale to, że każdy ma swoje przecież również choroby, mówiąc brzydko, zarawki, no to przecież ja tego nie rozumiem totalnie. Bo moje pytanie brzmi tak, jeżeli mówimy z okazji na ziemi, segregujmy odpady, a mamy plastikowe rękawiczki, to moje pytanie brzmi, gdzie Szary Kowalski ma wyrzucić tą rękawiczkę? Do plastiku czy do kubła komunalnego, odpady komunalne?
A gdyby był taki kubeł, to myślisz, że ludzie wyrzucaliby, bo zaczęłam się teraz zastanawiać nad tym, czy te rękawiczki, które mają też powodować nasze poczucie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czy nie są takim naszym małym gestem, to wyrzucenie ich gdziekolwiek, który pokazuje, jak dla nas ważna jest znów przyroda.
Ale oczywiście to nas nie tyle ważna, jaką mamy świadomość po prostu. Tej świadomości nie ma. Od lat o tym mówimy. Ona bardzo, bardzo delikatnie wzrasta, ale ginie w tle po prostu masy ludzi, która się nie stosuje do podstawowych zasad niestety. Czy by wyrzucali ludzie? Uważam, że jeżeli służby mundurowe różnego szczebla mogą ganiać i stawiać mandaty za rozmaite rzeczy, również związane z epidemią, to również to jest słuszniejsze, uważam. Bo to jest poważny problem, który już się zrodził z tymi rękawiczkami i maseczkami. Nie ma komu tego sprzątać, nie ma komu wyrzucać, nie ma komu utylizować. I uważam, że to jest po prostu jedna wielka farsa, która się odbije bardzo poważnie na zanieczyszczeniu wtórne środowiska dzięki tej właśnie pandemii.
Za kilka minut wrócimy do rozmowy.